Dlaczego, ale... No, tak? Ja nie słyszę. Bo Boże Słowo tutaj tak ciąży na ten pulpit. Nie wiem, dlaczego jak głoszę Boże Słowo, to wolę mieć Biblię przy sobie. Biblię. Chyba normalne, nie? Macie jeszcze siłę? Droga młodzieży? Mam. Naprawdę podziwiam was i chcę wam też podziękować za to, że przyjechaliście, przyszliście również i na ten wykład, aby posłuchać Bożego Słowa. To jest cenne i myślę, że jeśli otworzymy swoje serca, jeśli skoncentrujemy się na tym, co Bóg dzisiaj chce powiedzieć do ciebie, to myślę, że usłyszysz coś, co popchnie cię do przodu, co doda ci może nadziei, wiary, skrzydeł, może napomni, może zachęci, ale Boże Słowo, słuchajcie, puste nie wraca. Ono wykonuje swoją pracę, ponieważ jest Bożym Słowem. czternastego października 2012 rok. Mówi wam coś ta data? To jest taki test na obudzenie się trochę. A, tu gdzieś. Dobrze. Tak, byliśmy świadkami, myślę, niezwykłego na skalę ludzkich możliwości wyczynu. Do tej pory może mniej znany, ale po tym wyczynie dużo bardziej znany Felix Baumgartner skoczył, jak to mówią, z krawędzi kosmosu. Z ponad 39 kilometrów, pobijając przy tym 3 rekordy świata, można powiedzieć, stał się bohaterem. Miliony ludzi zaczęło o nim mówić, stacje telewizyjne zaczęły zabiegać o wywiady z nim. Czołówki gazet rozpisywały się na jego temat, zdjęcia z tego wyczynu obiegły cały świat. I można powiedzieć, świat czekał 50 lat, słuchajcie, na pobicie poprzedniego rekordu, który należał do Joe Kittingera. Rekordu ustanowionego w 1960 roku. I Joe Kittinger stał się dla Felixa Baumgartnera takim mentorem, a także był operatorem całej akcji. Słuchajcie, Księga Rekordów Guinnessa, w którą wpisał się również Felix Baumgartner, pęka w szwach. Pęka w szwach od nazwisk zdobywców coraz to nowszych i nierzadko, wiecie, dziwacznych rekordów. Możemy sobie w internecie poczytać, czym tak naprawdę ludzie się zajmują i z czego tak naprawdę chcą być sławni. Czytałem tam chyba też o jakimś Chińczyku, który na głowie wchodził po schodach. Nie polecam. I wiecie, wiele, wiele innych dziwacznych rekordów. To są właśnie zdobywcy. Zdobywcy miast, zdobywcy billboardów, zdobywcy pierwszych stron gazet, zdobywcy szklanych ekranów, zdobywcy poklasku, pieniędzy, sławy, zdobywcy chwały, zdobywcy kobiet. Najwięksi zdobywcy tego, co doczesne. Jednocześnie najwięksi przegrani w tym, co wieczne. Dzisiaj chwalą się swoimi zdobyczami, swoim bogactwem i licznymi romansami. A jutro staną ze spuszczoną głową przed tym, który będzie sądził żywych i umarłych. Moje pytanie dzisiaj, które przede wszystkim kieruję do siebie, bo jak wspomniałem na początku, też chcę się czegoś nauczyć z Bożego Słowa. I pierwsze to słowo przerabiało mnie przerabiało moje serce, dotykało mojego serca. I dzisiaj wspólnie razem możemy znowu sięgać do Bożego Słowa. I moje pytanie do siebie przede wszystkim, ale również do was. Czy jest nam to wszystkim obojętne? Czy naprawdę nas to kompletnie nic nie obchodzi? Czy mamy po prostu zbyć to milczeniem i powiedzieć, no tak już jest. No nic na to nie możemy poradzić. No w zasadzie to nic się nie dzieje, no to takie czasy. Czy mamy po prostu wzruszyć ramionami na znak, że no i tak nam to po prostu wszystko jedno. A może wszystko, co mamy do powiedzenia, to po prostu no cóż, ten świat tak funkcjonuje. Wiecie, to bardzo bezpieczna i nic nie kosztująca postawa. Jeśli jednak cię nie zadawala. Jeśli jest w tej postawie coś, co cię nie zadawala i chcesz czegoś więcej, to mam dla ciebie dobrą wiadomość. Możesz być kimś więcej niż zdobywcą. Możesz być kimś dużo więcej niż ludzie, o których słyszysz każdego dnia w radio, w TV czy czytasz na stronach gazet. Możesz być naprawdę kimś więcej. I wiecie, to nie są jakieś, to nie jest jakieś czcze gadanie, to nie są jakieś obiecanki, cacanki. W Jezusie Chrystusie jesteśmy kimś więcej. Jezus miał dla Piotra i Jana coś więcej niż łowienie ryb. Dla Lewiego i Zacheusza Jezus miał coś więcej niż pracę w urzędzie skarbowym. Z kolei dla Pawła i Natanaela coś więcej niż religijność i takie bezduszne wypełnianie prawa. Dla paralityka miał coś więcej niż egzystencję na poziomie metra. Słuchajcie, dla trędowatego miał coś więcej niż gnicie w odosobnieniu. Dla niewidomego miał coś więcej niż życie bez kolorów. I dla ciebie ma coś więcej niż to, czym być może się zachwycasz, co podziwiasz i może kogo próbujesz naśladować. W tym zakręconym świecie, w którym żyjemy, to możemy coś więcej, możemy pokazać, że Chrystus jest realny, że chrześcijaństwo jest odpowiedzią na, wiecie, ludzkie poszukiwania spełnienia. Możemy pokazać to, że naprawdę Chrystus to nie tylko jakaś, wiecie, naklejka na Biblii, że Chrystus to nie jest może jakaś, nie wiem, jakieś malowidło, że Chrystus to coś więcej niż tylko no, symbol krzyża, że Chrystus jest naprawdę realny, że Chrystus jest realny. Jak to możemy pokazać? Tylko i wyłącznie przez nasze życie. Bogu tak się upodobało, aby przez Kościół ludzie mogli poznać tą różnorodność, jaką mamy w Chrystusie, tą różnorodność Bożą. Właśnie przez Kościół, przez kogoś takiego jak ja i ty. Przez kogoś takiego może całkiem zwyczajnego, ale może stać się kimś naprawdę nadzwyczajnym. Wiecie, możemy pokazać, że słowo kochać wcale nie musi kojarzyć się tylko z seksem. Możemy pokazać, że przebaczenie to dużo większy wyczyn niż zemsta. W tym zakręconym świecie możemy pokazać coś więcej niż to, co pokazują nam wielcy zdobywcy. Niż to, co pokazują nam rekordziści. Jak możemy to zrobić? Ano tylko w jeden sposób, kiedy nasze życie będzie różnić się od standardów i od modły tego świata. Słuchajcie, kiedyś pewien młody mężczyzna stał na światłach i chciał przejść przez po prostu no, zatłoczoną samochodami jezdnię. I kiedy się tak wahał i nie wiedział, co zrobić, nagle postawił krok w kierunku, wiecie, tam na jezdni i nagle ktoś go złapał na ramię. I ten chłopak się odwraca i mówi, ten człowiek, który go zatrzymał, mówi, jest czerwone światło. Ale mówi, ale wszyscy przechodzą. A on mówi, nie patrz na wszystkich, patrz na światło. Nie patrz na to, co robią wszyscy. To dużo łatwiejsze, wiecie, to dużo wygodniejsze, szczególnie myślę dla was, dla młodych ludzi, że wiecie, w tym wieku, kiedy rozgrywają się, że tak powiem, takie bardzo ważne rzeczy w życiu młodego człowieka, kiedy naprawdę chce się zaistnieć, kiedy nie chce się być wśród rówieśników jakąś czarną owcą, kiedy nie chce się być wśród rówieśników kimś, kto będą na ciebie pokazywać palcami, powiedzieć temu to odwaliło, bo mówi o Jezusie. To są, wiecie, trudne dylematy, ale proszę cię, nie rób tego, co wszyscy, ponieważ Bóg wie, że ma dla ciebie coś więcej. Ty na tym skorzystasz. Ale Bóg również wie, że chce użyć kogoś takiego jak ty i dokonać czegoś więcej, niż dokonują tego zdobywcy. Nie patrz na to, co robią wszyscy. Nie dar się porwać, by płynąć szerokim nurtem tego świata, bo wszyscy płyną. To tak wygodniej, tak bezpieczniej, tak lepiej. Nie idź gdzieś tylko dlatego, że wszyscy tam idą. Wiecie, kiedy wchodzimy tam, gdzie powinniśmy się zatrzymać, to coś możecie zabić. I powiem wam, dla takich rzeczy, jak spróbowanie narkotyku, dla takich rzeczy, jak spróbowanie nikotyny, dla takich rzeczy, jak spróbowanie cielesnych uciech, jak spróbowanie seksu przedmałżeńskiego, dla takich rzeczy, jak spróbowanie, jak to jest innemu dać w zęby, dla takich rzeczy, jak żeby zrobić, sprowokować kogoś, tu mówię do dziewczyn, jakimś powiedzmy, no wyzywającym strojem. Dla takich rzeczy powinno być dla ciebie czerwone światło. Chcę wam powiedzieć, nie jestem talibem chrześcijańskim. Patrzę bardzo, staram się patrzeć bardzo trzeźwo i realnie i rozumieć młodych ludzi. Ale słuchajcie, za dużo świrów chodzi po tym świecie. Naprawdę, dziewczyny, ja wiem, że chcecie się podobać. Ja wiem, że wiele z was chciałoby może zaimponować mężczyznom. Kobiety lubią, jak mężczyzna patrzy, spogląda. Ale mówię wam, za dużo świrów chodzi po tym świecie. Nie będę wam opowiadał jakichś takich drastycznych bardzo historii. Ale chcę wam powiedzieć, spotkałem się z takimi też przypadkami, że i do kościoła różni ludzie przychodzili. Więc miejmy to na uwadze. Dla eksperymentowania, jak to jest, naprawdę musisz włączyć czerwone światło. Musisz włączyć czerwone światło, bo może cię coś zabić. Patrz na światło. Patrz na tego, który jest światłem. Patrz na Chrystusa, który tak naprawdę pokazuje właściwą drogę. Kochani, dzisiaj wzywam siebie i nas wszystkich do tego, aby naprawdę bezkompromisowo, tak bez oporów i na całego poświęcić życie Jezusowi. To jest najlepsza rzecz, jaką człowiek może w życiu zrobić. Poświęcić się dla Jezusa. Poświęcić się temu, aby żyć dla Niego. Wiecie, życie z Jezusem i służba w Jego imieniu, to chcę wam powiedzieć, to coś więcej niż bycie mega bohaterem. To coś więcej niż bycie zdobywcą rekordów, które zapisują ludzi w Księdze Guinnessa, ale nie zapisują ich w Księdze Żywota. Dlatego wzywam was do tego. Wzywam siebie również, aby dzisiaj w swoim sercu postawić krok więcej, krok dalej, krok do przodu w stronę Chrystusa. Ja zgadzam się, że słuchajcie, z tym, że konferencje mają takie jakby no, specyficzny charakter. Przyjeżdżają ludzie, budują się, wyjeżdżają, po trzech dniach powietrze jest spuszczone i dalej wracamy do szarej rzeczywistości. Konferencja na długo ci nie wystarczy, ale może zapoczątkować. Czy twoje powiedzenie tak Jezusowi może coś zapoczątkować w twoim życiu? Ja pamiętam konferencje, na których ja byłem. Konferencje, na które bym dzisiaj nie pojechał, bo jestem, no, bym powiedział, dojrzalszy trochę w wierze. Konferencje, których nie rozumiałem nawet. Ale konferencje, gdzie z łzami w oczach poświęcałem się Jezusowi. I powiedziałem, Panie Jezu, choćby nie wiem, co się działo, ja chcę żyć tylko dla Ciebie. Ja chcę służyć tylko Tobie. I powiem Wam, Pan Bóg w moim życiu spełnił wiele marzeń. Moim marzeniem było to, żeby służyć Jezusowi i tylko tym się zajmować. Ja po 5 latach pracy zawodowej, po 5 latach jeżdżenia, obijania się gdzieś po delegacjach, bo niestety taką miałem pracę. Ja wiedziałem, że nic innego mnie nie usatysfakcjonuje. Nic, w niczym innym nie będę spełniony, jak tylko w tym, żeby służyć Jezusowi. Wielokrotnie, czy to w kościele, czy to gdzieś w domu, czy to na konferencji, wielokrotnie wychodziłem, stawałem przed Bogiem, mówię, Panie Jezu, ja wciąż nie zmieniłem zdania. Ja chcę służyć Tobie całym swoim sercem. I wierzę, że gdzieś krok po kroku Pan Bóg w moim życiu to wielkie marzenie realizował i po 5 latach po moim nawróceniu ono się spełniło. Mogę służyć Jezusowi. Mogę żyć ja i moja rodzina dla Niego. I chcę Wam powiedzieć, to jest coś fantastycznego w moim życiu. Oczywiście to nie jest, wiecie, tylko miód i mleko. To są też łzy i pot. Ale warto. To prawdziwe powołanie, słuchajcie, służyć Jezusowi, żyć dla Niego, to prawdziwe powołanie, do którego jak na ironię wzywani są ci, którzy może nie czują się tak bardzo na siłach. Jak na ironię nie są wezwani ci, którzy myślą, że są bohaterami i wszyscy im do nóg padną, kiedy wkroczą na arenę. Ale właśnie ci, którzy może myślą nie za wiele o sobie. Panie, czy możesz użyć kogoś takiego jak ja? Bóg powołuje zwykłych ludzi, chcę wam powiedzieć, aby ich użyć w niezwykły sposób. Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych. Możesz uważać, że jesteś zbyt słaby. Bardzo dobrze. Boża moc w twojej słabości będzie się objawiać. Może myślisz, nie jestem zbyt mądry. Biblia mówi, proś, a będzie ci dana. A może myślisz, że nie masz nic, co mógłbyś Bogu zaoferować. Dobrze, bo On ma wszystko, czego potrzebujesz. Apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata, i to, co jest zgardzone, wybrał Bóg. I w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Nie oznacza to, że mam zatrzymać się w rozwoju. Nie oznacza to, że mam nie kończyć szkół, bo mam być głupi i bo Bóg głupich powołuje. Nie oznacza to, że mam nie chodzić do szkoły. Nie oznacza to, że mam nie poznawać. Oznacza to w tym wszystkim, że Wiecie, tu chodzi też o postawę serca. Może jestem intelektualistą, może mam ogromną wiedzę, ale czuję się tak, jakbym nic nie wiedział. I Bóg powołuje ludzi, którzy może w swoich oczach czują się niegodni. Ludzi, którzy może patrzą w lustro i wszystko to, co widzą, to nie, nie, tylko nie ja. Wierzę, że Bóg powołuje tych, którzy właśnie nie czują się może na siłach. Którzy nie czują się gdzieś w pełni sił. Którzy może zadają sobie pytanie, właśnie Panie, czy kogoś takiego jak ja Ty możesz użyć? Wiecie, ludzie niekiedy, mając do dyspozycji wszystko, nie potrafią zrobić nic. A Pan Bóg potrzebuje nic, żeby zrobić wszystko. Chcę wam powiedzieć, hollywoodzka Aleja Gwiazd. Słyszeliście o czymś takim jak Aleja Gwiazd w Hollywood. Zdecydowanie różni się od biblijnej. Chcę wam powiedzieć, Biblia też ma swoją Aleję Gwiazd. Ta hollywoodzka Aleja Gwiazd wybrukowana jest nazwiskami samych zdobywców. Zdobywców Oscarów, zdobywców nagród Grammy, zdobywców nagród Nobla, zdobywców złotych medali, złotych, platynowych płyt. Wiecie, zdobywców w różnego rodzaju dziedzinach, znanych, sławnych, lubianych, oklaskiwanych. Ale biblijna Aleja Gwiazd ukazuje ludzi, którzy przez wiarę zdobyli więcej. Którzy przez wiarę zyskali więcej w swoim życiu. Pozwólcie, że wymienię kilka postaci z Alei Gwiazd zapisanej w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Noe. Weźmy takiego Noe. Inżynier budowy okrętów. Kapitan żeglugi dalekomorskiej. Właściciel pierwszego pływającego zoo. Właściciel pierwszej winnicy. Wprowadził na rynek całkiem niezłej marki wino. Najważniejsze, słuchajcie, jest jednak nie to, co on dokonał. Najważniejsze nie jest to, że pływał pierwszym w historii transatlantykiem. Wiecie, co jest najważniejsze? Co w Biblii pisze? Że Noe chodził z Bogiem. Oczywiście zdobywcy będą patrzeć na to, czego dokonał, na to, co zrobił. Ła, jakie to wielkie, jakie to wspaniałe. I przyznam, że jest to godne podziwu, ale jego wiara, jego posłuszeństwo i to, że ktoś zapisał, że Noe chodził z Bogiem. Wiecie, to jest niesamowite. Człowiek ze Stwórcą. Razem. Krok w krok. A co powiemy o Abrahamie? Emeryt. Słuchajcie, był na emeryturze już, kiedy przyszła propozycja przeprowadzki. Nie miał dzieci, tym samym nie musiał zajmować się wnukami. Nie musiał ich prowadzić do przedszkola, nie musiał z nimi chodzić na plac zabaw. Ogólnie był czasowy. Więc zgodził się. I poszedł. Ale wiecie, posłuszeństwo Bogu się opłaciło. Posłuszeństwo Bogu się opłaciło, ponieważ po drodze możemy czytać, że dorobił się majątku, po drodze dorobił się synów, po drodze dorobił się wnuków, wspaniałej obietnicy i jeszcze wspanialszego tytułu. Wiecie jakiego? Przyjaciel Pana Boga. Pytanie, czy zwracamy uwagę na właśnie takie historie, na takie rzeczy, na takie aspekty życia ludzi. Możemy podziwiać Abrahama, możemy podziwiać jego niesamowitą wiarę. Ona jest godna podziwu. On jest ojcem, można powiedzieć, tak jak Biblia pisze, wielu narodów. Ale wiecie, co pisze? Przyjaciel Pana Boga. Któż by nie chciał być przyjacielem Pana Boga? Chcecie kolejnego? Józef. Chwali pięta, rozpieszczony przez statusie, ale nie przez życie. Życie go nie rozpieściło i pokonał trudną drogę od niewolnika do namiestnika. został drugim co do rangi człowiekiem w ówczesnym świecie. Dzisiejszy taki odpowiednik wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Ale przetrwał trudy i osiągnął to, co osiągnął. Nie dlatego, że miał takie zdolności, że był taki mega i taki fajny. Ale wiecie dlaczego zaszedł tam, gdzie zaszedł? Ponieważ Biblia podaje bardzo interesującą informację o Józefie. A Pan był z Józefem. Zobaczcie, jakie niesamowite rzeczy towarzyszą tym ludziom. I możemy zgubić w tym wszystkim, co oni zrobili, te fragmenty, te krótkie zdania, które mówią tak naprawdę o ich życiu, o ich wierze, o ich posłuszeństwie. Chcecie usłyszeć o Mojżeszu? Miał 3 miesiące, kiedy rodzice z konieczności zafundowali mu survival, szkołę przetrwania. I wiecie, jak na ironię znalazł się w miejscu, skąd wyszedł rozkaz, żeby osoby takie jak on zabijać, żeby osoby takie jak on topić. I kiedy dorósł, kiedy był w pełni swoich sił, chciał być bohaterem. A został uciekinierem. 40 lat później. Wtedy, kiedy chciał zostać uciekinierem, został bohaterem. Wiecie dlaczego? Został zapamiętany z wielu rzeczy. Został zapamiętany z tego, że wyprowadził Izrael, że chodził po pustyni. Został zapamiętany z tego, że był najskromniejszym człowiekiem. Ale wiecie, co jeszcze pisze o Mojżeszu? Rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz. Oto tajemnica tego, co za tym dalej szło. A Dawid? Chcę wam powiedzieć, Dawid był kimś więcej niż zdobywcą twierdzy Syjon. Był sługą według Bożego serca. I słuchajcie, ci ludzie niczym nie różnili się od nas. Ci ludzie byli z tej samej krwi, z tego samego ciała, mieli te same emocje. Prawdopodobnie z wieloma trudami, z wieloma historiami, z jakimiś trudnymi zmagali się w swoim życiu. Ale nic by nie osiągnęli. I prawdopodobnie byśmy nawet o nich nie słyszeli, gdyby nie to, że byli z Bogiem. Gdyby nie to, że zostali zaproszeni do tego, do czego my dzisiaj jesteśmy zaproszeni. Do chodzenia razem z Bogiem, do bycia razem z Bogiem, do przyjaźni z Bogiem, do tego, żeby ktoś o nas powiedział, o, Pan Bóg jest razem z Nim. Słuchajcie, kiedy pracowałem w firmie takiej niemieckiej, jeździliśmy od budowy do budowy, robiliśmy wtedy hipermarkety, ja tam prąd robiłem, ale też byłem takim, że tak powiem, kierowcą firmowym. I kupili nową panoramę Fiata, to się nazywa Fiat Panorama, taki 9-osobowy do przewozu ludzi. I wiecie, to byli Niemcy, oni tam za bardzo nie kumali, wiecie o co chodzi. Ja oczywiście tam świadczyłem, mówiłem świadectwo w pracy. I koledzy zaczęli się między sobą dochodzić, kto będzie tą panoramą jeździł. Wiecie, nówka, jeszcze folia na siedzeniach, nie byle co. I teraz zasiąść do takiego auta, to jest, wiecie, wyróżnienie. Zdziwiła mnie pewna odpowiedź, choć ja mówię, no bardzo, bardzo mnie to też poruszyło. I ten się kłócił, on będzie jeździł, on, a może tamten. Jeden Niemiec przerwał tą całą dyskusję, mówi tak, Mirek będzie jeździł, bo Mirek jeździ z Bogiem. A dlatego tak powiedział, bo kiedyś zrobiłem bardzo niebezpieczny manewr w jego obecności, także o mało co czapka mu z głowy nie spadła, pot wyszedł mu na czoło, a ja mu mówię, nix stres. God is zusammen. Coś takiego. Ja bym się nie denerwował, bo Bóg jest z nami. O mało co nas nie zabiło wtedy. Ale kiedy przyszło co do czego, nie wiem jaką on lekcję odebrał, ale dał mi kluczyki od tego samochodu i powiedział, Mirek jeździ z Bogiem, Mirek będzie jeździł. Wiecie, kluczem do stania się kimś więcej niż zdobywcą jest właśnie poświęcenie się Bogu. Jest służenie naprawdę Bogu całym swoim sercem. I różnica między zdobywcą a kimś więcej niż zdobywcą polega na tym, że zdobywca to ktoś, komu się służy, komu rozwija się czerwony dywan i komu serwuje się drinki. Ale więcej niż zdobywca to ktoś, kto służy innym. Wiecie, trzeba więcej charakteru, trzeba więcej, i to jest większy wyczyn, służyć innym niż to, żeby Tobie posługiwali. I właśnie do tego powołuje nas Bóg. W Ewangelii Marka możemy czytać o Jezusie, że powołał ich 12. Mówimy tutaj o apostołach. I podaje, Mateusz podaje cel powołania tych 12. I mówi tak, powołał ich 12, żeby z nim byli, żeby wysłać ich na zwiastowanie Ewangelii i żeby mieli moc wypędzać demony. A więc pierwsze i najważniejsze powołanie chrześcijanina to to, żeby być z Jezusem. I to jest największe powołanie, to, żeby być z Jezusem każdego dnia, to, żeby mieć świadomość Jego obecności, to, żeby poruszać się w Jego realności i żeby to również miało wpływ nie tylko na mnie, ale również na otaczający mnie świat. Po drugie, to jest głosić Ewangelię. To wynika z tego, że jesteśmy z Jezusem. Nie można być z Jezusem i nie głosić Ewangelii. Nie można chodzić blisko z Jezusem, nie można żyć Bogiem i z Bogiem i po prostu mieć zamknięte usta na Ewangelię, na świadectwo. I trzecie powołanie, kiedy chodzisz z Jezusem, kiedy głosisz Ewangelię, również zderzysz się ze złem, również zderzysz się z oporem ze strony sił różnych ciemności. I po trzecie, jesteśmy powołani do tego, aby się temu złu sprzeciwić. I w tym powołaniu, słuchajcie, jest również klucz do opanowania samego siebie i do opanowania swoich pożądliwości. Jeśli chcemy naprawdę czystości w swoim życiu, jeśli chcemy czystości i takiego chodzenia w czystości przed Bogiem, to możemy o nią zabiegać na dwa sposoby. Posłuchajcie teraz uważnie. Albo będziemy wkładali cały swój wysiłek na to, żeby walczyć z naszą cieleśnością po to, żeby być blisko Boga. Rozumiecie, co mówię? Możemy wkładać cały nasz wysiłek, całe nasze siły po to, żeby zwalczyć swoją pożądliwość i po to, żeby być blisko Boga. A możemy włożyć cały swój wysiłek, żeby być blisko Boga po to, żeby walczyć ze swoją cielesnością. Jest różnica? Słuchajcie, to kosztuje i to kosztuje. Co się bardziej opłaca? No oczywiście bardziej się opłaca to, żeby włożyć swój wysiłek, by być blisko Boga. Bo wtedy, kiedy jesteś blisko Boga, to masz siłę. Masz siłę do tego, żeby sprostać różnym trudnościom w twoim życiu. Nie tylko walki gdzieś z twoim grzechem, który cię gdzieś tam kuje, dopada z różnych stron, ale również do tego, żeby pokonać jeszcze wiele innych trudności. To nie jest tak, słuchajcie, że im dalej jesteśmy od grzechu, tym bliżej jesteśmy Boga. Ale im bliżej jesteśmy Boga, tym dalej jesteśmy od grzechu. Słuchajcie, znam ludzi, którzy naprawdę żyją sprawiedliwym życiem, którzy żyją prawym życiem. Znam ludzi, którzy, można powiedzieć, nie ulegają pożądliwościom i wcale nie są blisko Boga. A więc tu chodzi o to, że im bliżej jesteś Boga, tym dalej trzymasz się od grzechu. I to jest twoja tarcza, to jest twoja broń, którą się posługujesz. Boża obecność. Wiecie, Boże Słowo podaje ciekawą taką zasadę. W Księdze Kaznodziei Salomona, łatwo zapamiętać, 10:10. Kaznodziei 10:10. Pisze tak. Jeżeli stępi się siekiera, a ostrza się nie naostrzy, to trzeba wytężyć siłę. Logiczne. A dalej autor podaje, korzystniejszą jednak rzeczą jest posłużyć się mądrością. I na czym ta mądrość polega? Słuchajcie, w tym jest naprawdę niesamowita zasada. To, z czym mamy problem, to, z czym zmagamy się każdego dnia, to dosłownie las różnego rodzaju pokus, las różnego rodzaju, wiecie, grzechów, trudności, które walczą przeciwko nam, które wyrastają nam przed oczyma jak grzyby po deszczu. Aby się ich pozbyć, aby wyciąć je w pień, potrzebujesz siekiery i to naprawdę ostrej. Potrzebujesz poświęcić czas, potrzebujesz włożyć wysiłek w to, żeby naostrzyć swoją siekierę. Abraham Lincoln kiedyś powiedział takie słowa: gdybym miał 8 godzin na ścięcie drzewa, 6 godzin bym poświęcił na ostrzenie siekiery. I ja wam powiem, tępą siekierą da się coś zrobić. Tępa siekiera, chcę wam powiedzieć, to też narzędzie. To również jest narzędzie. Tępa siekiera to również siekiera. Z tym, że bym powiedział, mało skuteczne narzędzie. Tępą siekierą da się również ściąć drzewo. Tępą siekierą da się również coś wyciąć. Tyle tylko, że stracę więcej czasu, że stracę więcej sił, więcej energii i zrobię dużo mniej, większym kosztem. Będę wyczerpany, radości przy tym żadnej. No bo jaka radość rąbać stępioną siekierą? Albo jaka jest radość z tego, kiedy kroję chleb tępym nożem? Moja żona coś wie na ten temat. I wiecie, tutaj korzystniejszą rzeczą jest posłużyć się właśnie mądrością i naostrzyć siekierę. Jak się ma do tego, co my dzisiaj tutaj mówimy? Jak to się ma do tego, do panowania nad sobą, do bycia więcej niż zdobywcą? Wiecie, nasz charakter jest jak taka siekiera. I albo jest tępy, słaby i z trudem radzący sobie z najmniejszymi przeszkodami, albo twój charakter jest ostry, wyszlifowany i gotowy sprostać nawet najtwardszym sztukom. I wiecie, zanim zmierzę się z tym, co diabeł posiał na mojej drodze, zanim zmierzę się z tym, co diabeł gdzieś tutaj rzucił mi pod kłody, najlepszą rzeczą, jaką mogę zrobić, to po prostu naostrzyć tą siekierę. Inaczej mówiąc, spędzić czas w Bożej obecności. Spędzać czas razem z Bogiem w celu ostrzenia sobie charakteru. To nie talenty, to nie dary, to nie umiejętności, to nie obdarowania ujawniają, kim jesteś, ale twój charakter. Jeden z przywódców kościelnych po latach pracy z dziesiątkami liderów doszedł do takiego wniosku. Kiedyś, wybierając liderów, patrzył na ich obdarowania. Patrzył na to, co najlepiej robią. Patrzył na to, w czym mają talent i jak tym talentem by mogli służyć Kościołowi. Ale doszedł do smutnego wniosku. Nie zawsze ten talent szedł w parze z charakterem. Okazało się, że ci ludzie byli w czymś dobrzy, ale nie mieli charakteru, żeby z innymi współpracować. I więcej czasami później szkód z tego wynikało niż pożytku. I w wyborze liderów zaczął patrzeć na charakter. Zaczął patrzeć na to, kim naprawdę, wiecie, człowiek jest. On powiedział tak, że ktoś, kto ma charakter, zdobędzie jej umiejętności. Ale ktoś, kto ma umiejętności, niekoniecznie chce pracować nad swoim charakterem. I kiedy zaczął wybierać swoich liderów, patrząc na ich charakter, patrząc na ich zdolność do uczenia się, patrzył również na ich serca, na ich pokorę, współpraca wtedy bardzo dobrze się układała. W przypowieściach możemy znowu czytać, nawet po uczynkach można poznać chłopca, czy jego charakter jest czysty, czy prawy. A więc, wiecie, tak jak ostrzy się siekierę, żeby był lepszy efekt, tak również charakter to jest coś, co się ostrzy, nad czym się pracuje, po to, żeby był efekt w postaci właściwej postawy, w postaci właściwych uczynków. Chcę wam powiedzieć, żeby wystąpić w programie X Factor, albo w programie Mam Talent, albo Bitwa na Głosy, to trzeba mieć talent. Ale żeby odmówić w imprezie, gdzie jest alkohol, seks i trawka, to trzeba mieć charakter. Żeby pięknie grać na jakimś instrumencie, no to fakt, trzeba mieć dar, trzeba mieć jakąś, bym powiedział, taką iskrę, taką smykałkę. Ale żeby w szkole, w pracy, na uczelni przyznać się do Jezusa, nie wstydzić się swoich wartości. Chcę wam powiedzieć, trzeba mieć charakter. Naprawdę trzeba mieć charakter, żeby robić akrobację na deskorolce albo na rowerze bez siodełka. Trzeba mieć talent. Ale żeby podejść do pijaka na ulicy, albo żeby modlić się z kimś w szpitalu, albo żeby odwiedzić kogoś w przytułku dla bezdomnych. Słuchajcie, trzeba mieć charakter. Pytanie, na co ty dzisiaj stawiasz? Czego tak naprawdę chcesz od życia? Czego tak naprawdę chcesz od Jezusa? Jak chcesz żyć? Zdobywcy mają nierzadko wyjątkowe zdolności, którymi wprawiają w podziw tłumy. Ale więcej niż zdobywcy, wiecie, mają charakter, który może tłumów nie gromadzi, ale sprawia, że inni się uśmiechają i sprawia, że inni są szczęśliwi. Kim tak naprawdę chcesz być, młody człowieku? Kim tak naprawdę w swoim życiu chcesz być? Co chcesz osiągnąć? Chcesz być kimś, kogo inni będą podziwiać? Chcesz być kimś, komu inni będą bić brawo? Chcesz być kimś, na widok kogo będą podrzucać swoje czapki do góry? Czy kimś, kto w pokorze swojego serca będzie służył tym, którzy tego najbardziej potrzebują? Ja wam powiem, podczas gdy liniowce z bawiącym się tłumem na pokładzie toną w wodach tego świata, ty możesz być małym pontonem, który ratuje i bezpiecznie przeprowadza choćby jedno życie na drugi brzeg. I chcę ci powiedzieć, to jest coś więcej niż zdobywanie poklasku. To jest dużo więcej. Odpowiedzią na nasze poszukiwanie szczęścia, odpowiedzią na nasze poszukiwanie spełnienia, jakiejś takiej realizacji, służby przyszłości, opanowania siebie, pragnienia świętości jest obecność. Jest Boża obecność. I powołał ich 12, żeby z nim byli. Słuchajcie, to nie zostało tak napisane, bo żeby było fajniej w Biblii. Ale to jest prawdziwe moje i twoje powołanie, żeby być z Jezusem. To jest coś niezwykłego. Powiem tak. Człowiek pewnych rzeczy nie zrobi. Do pewnych rzeczy się nie posunie w obecności innego człowieka. Słuchajcie, raczej nie ogląda się pornografii w obecności rodziców. Dealer nie handluje narkotykami w obecności policjanta. Mąż nie flirtuje z żoną, flirtuje z inną kobietą w obecności żony. A pracownik nie okrada firmy, słuchajcie, w obecności szefa. Zgadza się, czy... Czy coś jest nie tak? Raczej się tego nie robi. Coś ci powiem. Jeśli naprawdę Jezus jest realny dla ciebie, jeśli naprawdę masz głęboką świadomość Jego realności, Jego obecności, do pewnych rzeczy się nie posuniesz. Pewnych rzeczy nie zrobisz. Kiedy ja się nawróciłem, słuchajcie, ja nie byłem wychowany w dobrym, przykładnym domu. Ja byłem nauczony chamstwa. Ja byłem nauczony, wiecie, agresji. To były moje sposoby na życie. Ale kiedy się nawróciłem, ja wiedziałem, że moja żona to nie jest przedmiot, po który mogę jeździć z góry na dół. Kiedyś wchodziłem do swojego domu, jak to się mówi, z drzwiami. Rzucałem, czym popadło. Jak coś mi się nie spodobało, to drzwi, że tak powiem, trzęsły się razem w futrynach. Myśmy wszystkie drzwi w domu to mieli takie pęknięcia naokoło futryn. Ale kiedy się nawróciłem, kiedy bardzo blisko zacząłem być Jezusa, ja wiedziałem, że do pewnych rzeczy nie mogę się posunąć. Jezus uwolnił mnie od nałogu, ale nad charakterem zaczęła się bolesna praca. Kiedyś mój sposób komunikacji to był krzyk. Jezus uwolnił mnie od grzechu, ale nad emocjami, nad krzykiem musiałem zacząć pracować. I musiałem zmienić swój styl. Ja wiedziałem, że jako chrześcijanin, jako mąż, jako ojciec nie mogę wrzeszczeć po ludziach. Co kiedyś było dla mnie normalne. I myślicie, że to tak było? Hop? To była bolesna i ciężka praca. Dzisiaj dla mnie podniesienie głosu jest w domu swego rodzaju porażką. Nie jestem idealnym mężem. Nie jestem idealnym ojcem. Ale z łaski Bożej wiem, że w Jego obecności moje życie może się zmieniać. W Jego obecności mój charakter może być ostrzony. W Jego obecności przeszkody, które mam stawiane na drodze, mogę pokonać. Max Lucado pisze w jednej ze swoich książek: nie ma żadnych dowodów na to, że Jezus wybrał swoich uczniów dlatego, że byli bystrzejsi albo milsi niż ich sąsiedzi. Jedyną rzeczą, która ich odróżniała, była gotowość, by zostawić wszystko, gdy Jezus powiedział do nich: pójdź za mną. Dzisiaj to może być jedyna rzecz, która odróżni jednych od drugich. Siedzimy obok siebie, jesteśmy wszyscy inni. Jesteśmy różni, przyjechaliśmy z różnych domów, z różnych miast i z różnych kościołów. Ale to, co nas prawdopodobnie odróżni jedni od drugich, to nie to, że może jedni są milsi, a drudzy nie, że jedni są bardziej weseli, a drudzy bardziej smutni, że jedni są bardziej towarzyscy, a drudzy może nie. Ale zapewne dzisiaj niektórych wyróżni to, że postanowią w swoim sercu przed Panem Bogiem, że ich życie będzie inne. Że ich życie będzie podporządkowane temu, który ma moc i wszelką władzę we wszechświecie. Rzucam sobie i Tobie wyzwanie, aby zostawił wszystko i poszedł na 100% za Jezusem. Nie bój się, że Pan Jezus cię ograbi z tego, co ci sprawia przyjemność. Słuchajcie, ja wam jeszcze powiem, możecie jeszcze słuchać? Naprawdę? Czy tak jesteście tacy mili? Może to się komuś przyda, czy nie. Ja się nawróciłem, jak mówię, w takich dość dziwnych warunkach, w sklepie monopolowym, nie na kazaniu, nie podczas modlitwy. Nikt na mnie rąk nie nakładał, modlitwą grzesznika się też nie modliłem. Wszedłem na zaplecze jako grzesznik i alkoholik, wyszedłem jako Boże dziecko, w ogóle nawet ze sprawy z tego nie zdając. I później trafiłem do kościoła, nagle mi się zachciało Biblię czytać, nagle poczułem jakieś takie pragnienie, żeby chodzić do kościoła. Zresztą wcześniej do mnie do sklepu przychodził taki człowiek, który Bóg zmienił jego życie i on był dla mnie takim właśnie sporym świadectwem i ta jego postawa również dla mnie była takim niesamowitym przykładem. I słuchajcie, jak przyszedłem do kościoła, to wiecie mi, co się mnie zapytano? No fajnie, no jest nowy człowiek, pojawił się, przyszedł taki brat. Czy oddałem swoje życie Jezusowi? Hola, hola. Jest fajnie. Kazanie do mnie przemawia. Pastor miły. Ludzie też. Ale ja nie mam zamiaru nikomu życia oddawać. Wiecie, ale to mi zaczęło drążyć moje serce. Ja poszedłem do domu i zacząłem się drapać po głowie, co to znaczy oddać życie Jezusowi. Czy teraz to mam się wyrzec wszystkiego? Czy mam teraz, no nie wiem, żyły sobie podciąć i w ofierze złożyć swoje życie? O co tu chodzi oddać życie? O co tu chodzi, tak? Z czym to się będzie wiązać? A no dobrze, ja Bogu powierzę swoje życie, a jak On zrobi coś z moim życiem, co mi się nie będzie podobać? Jak na przykład, no nie wiem, wyślę mnie do Eskimosów na misję? Nie znoszę zimna? I zacząłem to rozgryzać, o co tu chodzi oddać Jezusowi życie. I wiecie, kiedy zacząłem kalkulować, w moim przypadku było tak, że ja faktycznie nie miałem mu co oddać. Wszystko, co miałem, to ochłapy życia. To były raczej strzępy, to były wióry. które miałem z powodu trybu życia, jaki prowadziłem. Ale wiecie, uklęknąłem w którymś momencie i powiedziałem: Panie, ja nie mam Ci co oddać tak naprawdę. Co my możemy tak naprawdę Jezusowi oddać? Czym możemy Mu zaimponować? Bez względu na to, kim jesteśmy. Ale to, co możemy zrobić w prostocie serca, to odpowiedzieć na Jego wezwanie, kiedy Jezus mówi: pójdź za mną. Ja wierzę, że może wśród nas są ludzie, którzy są więcej niż zdobywcami. Ludzie, którzy może nie zobaczymy w programie Mam Talent albo w X Faktorze, ale ludzi, którzy zdobędą dużo więcej w imieniu i w mocy Jezusa. Może zdobędziesz jedną duszę dla Niego, ale sprawi, że wiecie, we wszechświecie, w niebie będzie wielka radość. To jest dużo większy wyczyn. I do tego wierzę, Jezus nas powołuje. Przyjdź do Niego z tym wszystkim, co nie pozwala Ci żyć może pełnią szczęścia. Może masz nieprzebaczenie w swoim sercu. Może właśnie z tym się zmagasz. Ja kiedyś powiedziałem, że ja nienawidzę swojego ojca. Ja nie mogłem iść w swoim duchowym rozwoju, kiedy się nawróciłem, nie mogłem iść dalej. I wiecie, kiedy modliłem się, kiedy pościłem, Bóg mi przypomniał tą historię, że ja powiedziałem, że nienawidzę swojego ojca i pomimo, że byłem nawróconym człowiekiem, ojca już nie było, a ja wciąż miałem nienawiść w sercu. Ja musiałem to po prostu z siebie wyrzucić, żeby dalej pójść w swoim duchowym życiu. Może zmagasz się z nieprzebaczeniem. Może czujesz się winna albo winny za rozwód swoich rodziców albo za konflikt między nimi, a może za to, że nie układa im się i teraz bierzesz winę na siebie. Chcesz powiedzieć: nie jesteś winny, nie jesteś winna. Ale możesz z tym przyjść do Jezusa i możesz doświadczyć Bożego uzdrowienia. A może czujesz się opuszczony albo opuszczona przez któregoś z rodziców albo przez kogoś naprawdę Ci bliskiego. A może nosisz w sercu potworny ból z powodu wykorzystania seksualnego albo jakiegokolwiek innego. Może masz wyrzuty sumienia z powodu fatalnej pomyłki, jaka w Twoim życiu się wydarzyła. A może myślisz, że nikomu jesteś niepotrzebny, że nikomu jesteś niepotrzebna. Nie wierz w te kłamstwa. Nie wierz w te kłamstwa. Jesteś tu. Dlatego, ponieważ gorąco wierzę, że Bóg chce w Twoim życiu czegoś więcej dokonać. Że Bóg chce uczynić z Ciebie może więcej niż zdobywcę. Zdobywcę rekordów. Zdobywcę poklasku, świateł reflektorów. Czy czegoś innego, co jest miłe ciału. Zostań więcej niż zdobywcą i wygraj swoje życie. Chcę Ci powiedzieć, tylko w Chrystusie jest przebaczenie, tylko w Chrystusie jest akceptacja i tylko w Chrystusie jest nowy początek. Amen. Zapraszam Was, abyśmy mogli powstać.